Istoty lecące w kosmos, czy to pierwsi pionierzy, czy kolejne pokolenia, najczęściej zmierzają na inne planety, księżyce, ewentualnie asteroidy. Budują stacje kosmiczne lub osiedlają się na nich. Zastawiają ze sobą swoje światy, szukają zamienników lub namiastek, namacalnych fragmentów normalności w kosmicznej pustce. Ale niektórzy, nieliczni, ruszają prosto w czerń. Naukowczynie i prorocy, filozofowie i ekstremalne samotniczki, odkrywczynie i rozbitkowie. Mają własne powody, żeby wyruszyć w otwartą przestrzeń, albo rzuca je tam okrutny los. Niektórzy w otchłanieniu ważkości doznają olśnień, dokonują przełomów lub przeżywają religijną ekstazę. Inni tracą ostatnie resztki siebie. Mełdżet Czakwa, rwak Czodweracz ze stromych szczytów, mawiał, że w czerni można znaleźć tylko to, co zabierze się tam ze sobą. Nawet jeśli miał rację, a są tacy, według których był w tej kwestii niepoprawnym optymistą, to nie znaczy, że nie czekają tam różne niespodzianki. Bo czy ktoś z nas naprawdę wie o sobie wszystko? Cześć, jestem Krzysiek Caran, a ze mną przy mikrofonach i kamerach jest Mysz.
Hello!
Ania.
Cześć.
Rafał.
Hello!
I Kamil.
Hej!
A to są sesje na podsłuchu, w których tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie. Konkretnie to jest czwarty odcinek Astrofanka, w którym gramy na mechanice systemu Coriolis The Third Horizon. Tutaj zwykle pokazuję okładkę do kamery, ale właśnie się zorientowałem, że zapomniałem go zdjąć z półki. Także miejmy nadzieję, że dzisiaj nie będziemy rzucać. I tak, kontynuujemy przygody załogi Echo Telamon. Może teraz powiecie, kim gracie w skrócie.
Ja gram ambasadorem Irsianem Hekabe, który jest Morfiuszem, czyli przedstawicielem gatunku, który ma plastyczną skórę, w której można rzeźbić. Jest on prawą ręką radnej upartej tonacji, która odpowiada za kontakty paktu. I jego sekretarzem, pomocnikiem, głównym terapeutą naszego statku Echo Telamon jest Kadm.
Tak, ja gram Kadmem, który należy do gatunku Xarian, którzy wyglądają jak gwiezdna mgławica czy galaktyka zamknięta jakby w humanoidalnej formie. Nie mają rysów twarzy i nie noszą ubrań, ale za to potrafią się zmienić w niejako chmurę światła czy chmurę fotonów i w ten sposób podróżować z prędkością światła, jak widzieliśmy w poprzednim odcinku. Jako się rzekło, jest sekretarzem, asystentem i pomocnikiem Irsiana i zwerbował do naszej misji Klementynę, którą gra Rafał.
Klementynę Evernight jest ludzką kobietą, która pracowała w wojsku, w wywiadzie, ma za sobą bogatą karierę i jest nosicielką symbionta Malfa, który czerpie z niej energię życiową, ale też udostępnia trochę umiejętności, których nauczył się od poprzednich nosicieli. Klementyna jest na statku z wariantem. Niezły z niego wariant.
Tak, jeszcze musimy popracować nad naszą relacją.
Jeszcze jestem wariant.
Niezłomny wariant jest architorem, czyli robotem, który jest medykiem, mechanikiem, a także z kaznodzieją.
I weterynarzem.
No tak, tak. Cyberweterynarzem.
Człowiek orkiestra, robot orkiestra.
I macie za zadanie polecieć na stację orbitalną Szafirowy Grot, gdzie swoją siedzibę urządziła Coralien Vahara, która mianuje się królową korsarzy z układu Cesarskich Wrót, w którym to układzie jacyś piraci lub korsarze zaatakowali statek transportujący istoty, które ubiegały się o obywatelstwo paktu, który reprezentujecie. Więc tak, lecicie, żeby z nią porozmawiać i wyjaśnić tę sytuację. Po drodze zatrzymaliście się, żeby porozmawiać z tymi pasażerami i załogą zaatakowanego statku. A w ostatnim odcinku zrobiliście jeszcze jeden objazd, kiedy Kadm odkrył, że jedna z pilotek eskorty przeżyła. Więc polecieliście naokoło żeby uratować ją z wraku myśliwca, w którym dryfowała przez poprzednie półtora tygodnia. Jeśli ja brzmię jakoś dziwnie dzisiaj, to może być dlatego, że mam za sobą COVID niedawno, a poza tym dzisiaj nie spałem, ponieważ mam za sobą dziecko. Więc...
Dziecko na pokładzie.
Ejo!
Tak. Dobra, chciałbym zacząć od bardzo ekscytującej kwestii, jaką jest mechanika. To znaczy, po pierwsze, ja to sobie wszystko notuję, więc dysponuję teraz 4 punktami ciemności.
Proszę
bardzo,
tak.
O to
które za każdym razem będą raczej wykorzystywane, żeby mnie zabić. Ci sobie przerzucają w swoich gadkach, szmatkach, odgrywaniu, a potem jak przychodzi do wybuchów i walki, to Klementynę zbiera po dupsku.
Słuchaj, masz symbionta, masz ochronę.
Plus przy ostatnim wybuchu był też wariant, więc to nie była tylko Klementynę.
Druga kwestia mechaniczna. Ja staram się robić taką pauzę na wyjaśnianie zasad zawsze, kiedy odchodzimy od mechaniki Coriolisa, którą zresztą też dopiero co poznajemy, ale w finale poprzedniego odcinka tego nie zrobiłem. Więc teraz chciałem wyjaśnić, że ten moment, gdy Rafał powiedział, że Klementynę się przygotowała i tam nagle umieścił Birbo w tej scenie. To nie jest Coriolis, to są zasady, które dosztukowałem do Coriolisa, ponieważ po Ghostpunku bardzo mi się spodobały playbooki postaci, kiedy każda postać ma swój wachlarz kompletnie unikalnych dla niej umiejętności i dlatego napisałem wam takie. Więc każda postać w tej drużynie ma w tym momencie 2 takie umiejętności. To była pierwsza z nich, którą widzieliśmy w grze. I wreszcie 3 kwestia mechaniczna. Mechaniczno-fabularna. Jak mysz słusznie zauważyła, wariant towarzyszył Klementynę podczas uwalniania Lapis Rekkale z rozbitego myśliwca. I wariant został uszkodzony. To nie były ciężkie uszkodzenia, to był dosłownie 1 punkt obrażeń. Natomiast chciałem spytać, jak to wygląda w wypadku architorów? To znaczy, czy im rany goją się same, czy to wymaga napraw? Oczywiście nie mam przy sobie podręcznika, więc nie mogę sprawdzić mechanicznie, ale wydaje mi się, że dzień odpoczynku wystarczy, żeby zaleczyć punkt obrażeń. Po prostu chciałem spytać, jak to wygląda.
To jest dobre pytanie, bo wiem, co się dzieje z obrażeniami wewnętrznymi na pewno. Znaczy, a w sensie obrażenia wewnętrzne to jest, jeśli wewnątrz architorów płynie płyn rdzeniowy, który jakby jest, że tak powiem, mózgiem i całym jakby systemem jednocześnie nerwowym i krwionośnym, jak po prostu cały ten płyn to jest jestestwo architora. I no jeśli ten, i to jest tak jakby, jeśli ta krew wypłynie, no to jakby to jest, to ogranicza mu w pewien sposób możliwości, to jest jakby ten, ale ten płyn się regeneruje z czasem. Jeśli nie straci go za dużo naraz.
Natomiast... No w tym wypadku mówimy o tym, że jakiś tam szrapnel lekko poharatał mu nogi.
Tak, więc zastanawiam się, czy to nie jest kwestia tego, czy... Myślę, że architorzy mogą mieć jakieś nanomaszyny w sobie, które po prostu to naprawiają z czasem. Jeśli to są właśnie takie drobne rzeczy, typu uszkodzenie właśnie pancerza powierzchowne, no to po prostu są w stanie odbudować.
Autoregeneracji, po prostu odpoczynek.
No pewnie w jakimś stopniu tak, jest to pewnie...
Pod kołderką, z kubkiem rosołu.
Mniej więcej.
Dobra.
Z kubkiem baterii.
Skoro to sobie wyjaśniliśmy, ostatni odcinek zakończył się w momencie, gdy na horyzoncie, kosmicznym horyzoncie, pojawiła się stacja Szafirowy Grot i jak to w tych moich kampaniach mamy w zwyczaju, cofniemy się trochę w tym momencie. Postanowiłem, że dostaniecie jeszcze akcję w downtime, wracając do mechanik, których nie ma w Coriolisie, ale są w naszej grze. Więc fabularnie, jeśli chcecie, te sceny prawdopodobnie są umieszczone już po uratowaniu Lapis. Tam jest, czeka was kilkanaście godzin, chyba nawet pełna doba lotu z powrotem na Szafirowy Grot. Natomiast jeśli ktoś bardzo chce, żeby ta scena rozgrywała się wcześniej, nie widzę przeszkód, ale nie widzę też potrzeby, żeby tak było. Czy mam przypomnieć, jakie macie akcje do wyboru? Tak, Ania kiwa głową, czego słuchacze nie zobaczą. Dobrze, 6 akcji dostępnych w tej naszej grze. Jedna to spełzanie czasu z załogą. Gracz wybiera sobie jednego NPC-a z załogi i próbuje zawrzeć z nim jakieś więzi. Opcja druga to jest trenowanie załogi. To wymaga więzi pierwszego poziomu, ale pozwala podnieść NPC-om statystyki, poziom umiejętności. Przy czym trzeba wykonać tę akcję tyle razy, ile wynosi nowy poziom umiejętności. Akcja trzecia to jest przygotowanie. Postać szykuje się do nadciągającego zadania, co da jej jednorazowy bonus w wysokości plus 3 kości do dowolnego rzutu. Alternatywnie może zadeklarować, do czego się szykuje, to znaczy postawić na konkretną umiejętność, żeby mieć bonus do tej konkretnej umiejętności, a potem wziąć tę akcję ponownie, żeby dać sobie konkretny bonus do innej umiejętności. To jest takie ryzyko tyle o ile, bo może się okazać, że potem sytuacja nie będzie wymagała zużycia tego bonusu. Akcja czwarta, kalibrowanie systemów statku. Bardzo podobne, przy czym tutaj dajemy bonus plus 3 do jednego rzutu na wykorzystanie systemów statku, w związku z czym postać, która wykonuje tę akcję, niekoniecznie daje ten bonus sobie. To jest po prostu bonus potem dla osoby, która będzie korzystała z tych systemów statku. Akcja piąta, praca zespołowa. Dwie postaci z drużyny, wasze postaci, ćwiczą razem i potem podczas misji, kiedy będą sobie nawzajem pomagały, będą dawały sobie bonus plus 2. Normalnie jedna pomagająca osoba daje bonus plus 1, ale jak już widzieliśmy, kilka postaci może pomagać naraz tam maksymalnie do bonusu plus 3. I wreszcie akcja szósta, to jest czysto z Blades in the Dark, long term project, jakiś projekt trwający dłuższą chwilę. Gdyby ktoś chciał napisać doktorat czy coś takiego, to będziemy wtedy rzucać.
Okej. Okay.
Czy ktoś już wie, co robi? Okej, okay, Ania ponownie kiwa głową do kamery.
Trzeba wstawić tutaj dźwięk kiwania głową. Dokładnie tak. Ja mam pomysł na scenę z Klementynę, ale to Rafał musi ją zacząć.
W pewnym momencie podczas lotu Iris wchodzi do swojej kabiny. Widzi, że przy biurku ktoś siedział, jakieś sreberka po Ferrero Rocher, bo ambasador mnie rozpieszcza. Jakiś tam niedopita lampka wina na biurku, a słychać takie otwierają się drzwi i takim radosnym krokiem Klementynę wychodzi z łazienki zawinięta ręcznikiem.
Okej. Okay. Irysja na początku przygląda się wszystkim tym pozostałościom, wiedząc, do kogo należą. Z rezygnowaniem bierze te papierki po Ferrero Rocher i rzuca do kosza z odległości. Trafia. Jak słyszy tylko rozsuwające się drzwi, to zaczyna mówić: Klementynę, jakbyś mogła, a potem widzi, że jest tylko w ręczniku, więc przestaje mówić.
Ten ręcznik jest podtrzymywany trochę przez Malfa, tak jak, żeby się nie rozwiązał.
Więc patrzę na nią dłuższą chwilę i...
O, Iris, nie spodziewałam się ciebie tutaj.
Tak, w moim pokoju. Ja siebie też nie spodziewałem się tutaj. Nie,
myślałam, że się tam zajmujesz załogą czy coś. Jak tam nasz nowy załogant dochodzi do siebie?
Ach, cóż, jest nadal wstrząśnięta i dopiero co udało nam się ją w zasadzie doprowadzić do jej poprzedniego stanu. Zostawiłam jej narzędzia, żeby doprowadziła się do porządku na twarzy. Musiał pamiętać, żeby je potem odebrać. To były całkiem drogie. Ale tak, wydaje się, że wszystko z nią dobrze. Z tobą pewnie też.
To dobrze. Dawno nie spacerowałam po pustce, więc
chyba też dawno...
sobie przypomnieć. Trochę musiałam z siebie też trochę zmyć trochę tego kurzu kosmicznego, pyłu.
Tak, czy nie wyglądasz, jakby wstrząsnął tobą ten wybuch? Czy to też dla ciebie znajome okoliczności?
No to Kolejne wybuchy, bywały gorsze. Wybuchy to wybuchy. Jeżeli cię nie rozerwał, to znaczy, że nie był wystarczająco mocny, więc spoczko. Dobrze, że się w sumie widzimy. Całkiem fartownie się składa, że przyszłaś do tego pokoju. Powiedz mi, Rysku, czy ty zabiłeś już kogoś?
Miałem przywilej nie zrobienia tego.
No widzisz, właśnie, bo lecimy na spotkanie z kimś, kto nie ma problemu z zabijaniem i zakładam, że żeby zostać królową korsarzy, nieraz musiała zmywać krew z rąk. Więc po prostu się zastanawiam, czy jesteś gotowy na rozmowę z taką osobą, ponieważ jednak biura dyplomatów wyglądają trochę inaczej i te rozmowy, o ile też na wysokim poziomie, to mogą wymagać po prostu innego zestawu umiejętności.
Iris milczy chwilę, mija Klementynę w drzwiach do łazienki i zaczyna zmywać ten środek utwardzający jego twarz przy umywalce, nadal się zastanawiając nad odpowiedzią dla niej. I mówi: wiesz, jak byliśmy na kalderze, twoja rozmowa z Osją i te subtelne, powiedzmy, że subtelne, groźby, jakieś zastraszanie, nie powiem, całkiem zrobiły na mnie wrażenie. Nie jestem przyzwyczajony do takich technik ustalania rzeczy. Ja się zajmuję bardziej kulturalnymi sprawami, dosłownie i w przenośni. Nie wiem, jaką morfuszką dokładnie będzie Coralien, więc nie wiem, czy znajdziemy jakąś wspólną płaszczyznę porozumienia, ale biorąc pod uwagę, że przejęła dowództwo poprzedniemu liderowi swojej grupy, rzeczywiście można sądzić, że może bardziej interesuje ją twój sposób negocjacji niż potencjalnie mój. Dlatego
niekoniecznie uda mi się ją, nie wiem, zastraszyć czy przekonać siłowo, ale po prostu chciałam, żebyś był przygotowany na ostrzejsze rozmowy. I chciałabym zaproponować, że w razie czego mogę cię w tym wspierać. Możemy też teraz sobie może przećwiczyć jakieś takie ostrzejsze wymiany zdań. Może też chciałbyś...
Nie, żartuję.
Zawsze. Chciałbyś na przykład popracować nad bardziej ostrzejszymi rysami twarzy? Bo wiem, że ja muszę się przygotować też wizerunkowo na to spotkanie, więc możemy teraz poćwiczyć. Mogę ci trochę doradzić, co bardziej by było takie niebezpieczne w twoim wyglądzie. I wtedy ja się pójdę przygotować.
Irysjan uśmiecha się bardzo szeroko, co jest dla niego niecharakterystyczne, i mówi: Klementyny, czy mówisz to do Irysa, czy do ambasadora Hekabe? Bo od tego zależy moja odpowiedź.
Rozumiem, że to są dwie różne osoby.
Zgadza się. Okej, powiedzmy tak. Nie potrzebuję twoich sugestii, jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądała moja twarz. I zapewniam cię, że umiem sprawić, że będę wyglądał mniej przyjaźnie niż zazwyczaj. Ale może zawrzyjmy układ, bo może ten roleplay nie jest takim złym pomysłem. Czy jesteś zaznajomiona z kinematografią morficką?
Pytasz Klementynę czy Rafa?
Klementynę.
Nie jestem ekspertką, ale pewnie jakieś najbardziej znane widziałam.
Więc pewnie znasz motyw dobrego i złego gliny.
Tak. Nie wiedziałam, że to z kinematografii wynikało. Ja tego tak, się to... nauczyłam po prostu od mojego przełożonego.
Nie, to my zapoczątkowaliśmy ten koncept. Nigdy wcześniej nie był stosowany nigdzie, uwierz mi.
Dobrze.
Więc ja powiem tak, raczej nie chcemy otwartego konfliktu zbrojnego, ale też nie chcemy, żeby oni pomyśleli, że jesteśmy na tyle słabi, żeby go unikać. Więc jak najbardziej odpowiada mi to, żebyś używała pewnych ostrzejszych słów i lekkich gruźb, ponieważ jakby pakt jest w stanie się obronić potencjalnie przed takim atakiem.
Owszem, kosztowałoby to nas sporo, ale nie możemy pokazać, że zawahamy się.
Dokładnie. A ja w tym układzie będę osobą, która, można powiedzieć, wspaniałomyślnie próbuje odciągnąć cię od tego pomysłu.
No, na zasadzie trzymaj mnie, bo nie wytrzymam, tak?
Trochę tak, tak.
Dobrze.
Zdecydowanie okay. Tak.
No to myślę, że już wiemy, jakie są nasze role.
Mhm. A czy ty przybierzesz jakieś barwy wojenne na to spotkanie?
O, tak.
Unoszę jedną brew.
Zaufaj mi, spodoba ci się.
Myślę, że nas możemy zakończyć tę scenę.
Więc to tak, czyli to
chmura
był down...
pary zasłania tak. Obiektyw kamery.
Czyli to był downtime Irysa, że będziemy się wspierać za plus dwa.
Tak.
A mój... downtime jest taki, że idę się przygotować i chciałbym, żeby moje przygotowanie było pod manipulację typu zastraszanie, czyli to będzie konkretny jeden umiejek, którego będę miał plus 3 i drugi konkretny umiejek...
Nie, to tak nie działa. Jak kiedyś będziemy robić downtime, w którym będziecie mieć po dwie akcje czy coś takiego, wtedy można zużyć...
Aha, okej. Okay.
Inaczej, wciąż możesz zadeklarować na konkretną umiejętność, bo może pamiętacie, że Ania dwa odcinki temu zrobiła downtime, wzięła przygotowanie, którego wciąż nie wykorzystała i jakby potencjalnie wciąż może to zrobić, więc jakby ty możesz zadeklarować w tym momencie, że bierzesz bonus do manipulacji, a jak będzie kolejny downtime za dwa odcinki, a ty wciąż go nie zużyjesz, możesz sobie dać wybrać do innej umiejętności.
Okej, okay, dobra. Ale to do manipulacji.
Czyli to w zasadzie dwoje graczy już zużyło swoje akcje, została myśliwska z Kamilem. To które pierwsze? W sensie trzecie.
Ja chciałem zasadniczo porozmawiać z kapral Lapis Redkale. Jeśli Kadm chce, to może mi to towarzyszyć. Myślę, że ten jakby najpierw spotykają się w
kto z kim?
W Variant i Kadm jakby najpierw
bo jakby Lapis jest wciąż w ambulatorium,
tak.
Znaczy jest w części już dla pacjentów, dla rekonwalescentów, ale jakby wciąż jest pod twoją aktywną opieką.
Ja myślę, że Kadm może wejść do tego pomieszczenia wspólnego, kiedy akurat Wariant tam siedzi i uzupełnia swoje notatki i tylko słyszy, jakby ten dyktuje do swojego tabletu. Idea predestynacji zdaje się nie pomagać osobom w obliczu śmierci. Potrzebna zmiana podejścia czy zmiana dogmatu? Starsza inżynier Dero di Rataro nie zareagowała pozytywnie na próbę egzekwowania hierarchii, jednak atmosfera rywalizacji zdaje się ją napędzać. Do dalszej obserwacji. I myślę, że jakby Kadm mógł to nawet usłyszeć, jakby wchodząc do ten... Nie wiem, czy daje o sobie znać, czy udaje, że nic nie słyszał.
To znaczy myślę, że przystaje i przysłuchuje się końcówce tego, po czym bez odchrząkiwania mówi, podziwiam takie naukowe podejście do komunikacji.
Zauważyłem, że potrafi mieć bardzo niekonsekwentny efekt na różnych ludzi i staram się wyciągać z tego wnioski.
Bardzo naukowe zacięcie. Czy twoja teoria przewiduje nieprzewidywalność różnych istot?
To jest jedna z pierwszych rzeczy, której musiałem się nauczyć, ale jednak zdaję sobie sprawę, że nawet jeśli nie można się spodziewać w 100% odpowiedniej reakcji, można przynajmniej wyciągnąć wnioski, które naprowadzą w odpowiednią stronę, albo przynajmniej pozwolą się przygotować na następny raz. Chciałem odwiedzić naszą pacjentkę w ambulatorium. Myślę, że twoja obecność pozytywnie na nią wpływa. Może chciałbyś mi towarzyszyć.
Z przyjemnością. Mówiono mi już nieraz, że mam ten efekt.
Wariant coś, tego na szybko notuję w swoim tablecie.
Tak, oh no!
Dobrze, chodźmy w takim razie.
Kiedy wchodzicie do ambulatorium, zastajecie Lapis, która zdaje się, że zamarła w bezruchu w trakcie pracy z zestawem, który zostawił jej Rys, pracy nad swoją twarzą. W związku z czym przez pół twarzy ma wyryte takie linie, które kończą się zawijasami, niektóre takimi spiralami, a ze skóry na głowie uformowała 5 rogów, z których z tej strony, po której zdążyła wyryć spirale, one sterczą. Jeden pionowo w górę, jeden trochę pod kątem, drugi natomiast jest skierowany od początku pod kątem w dół. Domyślacie się, że pozostałe dwa miały symetrycznie stworzyć coś, co przypominałoby trochę gwiazdę, trochę płatki kwiatu. Z jakiegoś powodu przerwała tę pracę.
Kadm, widząc to, pyta się, czy... Przepraszam, że przeszkadzamy. Czy chciałabyś, żebyśmy wrócili później, kiedy skończysz?
Nie. Patrzy w lustro, mówi... To była twarz Lapis Rekale, kroczącej śladami fortuny, ale nie jestem pewna, czy wciąż nią jestem. Wa doktorze, wa... Przepraszam, nie przedstawiono nas.
Nazwałaś mnie wcześniej aniołem, ale na imię mam Kadm. Bardzo mi miło.
To ty, a... Tak, oczywiście. Dziękuję ci bardzo. Znalazłeś mnie.
Cała przyjemność po mojej stronie. No, pół przyjemności po mojej stronie.
No, uśmiecha się lekko. Półgiełkiem. Dwa doktorze, czy to czas na jakieś kolejne badania?
Nie do końca. Staram się. Oczywiście będzie jeszcze parę badań, żeby upewnić się, że nie ma żadnych długotrwałych efektów. Choć jak na razie twoja rekonwalescencja przebiega prawidłowo. Przynajmniej fizycznie, bo staram się też zawsze zwracać uwagę na mentalny stan swoich pacjentów. Wiem, że to, co przeżyłaś, mogło być trudne.
Lapis wpatruje się w swoje odbicie w lustrze. Przegląda się jedną połową twarzy, drugą połową twarzy. Jak myślisz?
Dostrzegłaś coś w próżni, kiedy tam byłaś? Czy mówisz, że nie jesteś już kroczącą śladami fortuny? Czy co się stało?
Zostałam zestrzelona i czekałam półtora tygodnia, żeby ktoś mnie znalazł.
Wiem, jak takie doświadczenia potrafią wpływać na każdego i rozumiem, czemu nie czujesz się sobą, a przynajmniej mam wrażenie, że to rozumiem.
Czytał doktor o tym w podręcznikach medycyny?
Nie. W tym momencie służę na statku jako doktor, ale jestem kaznodzieją. Podczas wojny byłem medykiem. Służyłem na statku Zero Egida, który był orbitalnym szpitalem polowym. Byliśmy na orbicie planety Siren podczas bitwy o Pestar. To była ta bitwa, gdzie wszyscy przewidywali, że wojna skończy się w ciągu 3 miesięcy, kiedy zostanie wygrana. Według wywiadu to miała być prosta ofensywa.
Zawsze wydawało mi się, że bitwa jest średnio odpowiedzialnym określeniem. Była cała kampania w Pestarze. Byłam tam.
Tak, więc pewnie wiesz, jak to się skończyło.
Zero Egida został zaatakowany.
Tak. Ja byłem na nim do samego końca. Ponieważ, jak możesz kojarzyć, w natarciu na Syrin uczestniczył generał Amethyst Talemo. Wariant jakby zwraca się bardziej do Kadma, żeby ten, choć Kadm może jakby wiedzieć, ale jakby nie chcąc tłumaczyć rzeczy pani Kapral, które pewnie już wie, a nie wie na ile Kadm zna historię wojny, choć w nim uczestniczył. Amethyst Talemo był bohaterem wojennym. Główna postać propagandy paktu. Miał zadać ostatni cios, aby to dobrze wyglądało w materiałach o decydującej bitwie. Ale wywiad nawalił. Cza było doskonale przygotowane. Natarcie zostało dosyć szybko odparte, a generał poważnie ranny trafił do naszego szpitala i potrzebował natychmiastowej operacji. Oczywiście myśleliśmy, że mamy czas, ale nie doceniliśmy, jak ważne dla Cza było pozbycie się Talemu. Nawet Cza nie bierze zazwyczaj na cel szpitali polowych, a przynajmniej nie po to, by je zniszczyć. Więc też statki, które służą jako szpitale polowe, nie są wybierane dla ich prędkości. Musieliśmy ewakuować całą załogę, wszystkich pacjentów w kapsułach ratunkowych, które były później odbierane przez szybsze statki, a na pokładzie zostałem tylko ja i mój przełożony doktor Teko Danosaru, ponieważ musieliśmy najpierw ustabilizować generała na tyle, by w ogóle przetrwał przeniesienie w kapsule ratunkowej na inny statek. Myśliwce osłaniały Egidę na tyle, na ile mogły, ale co chwilę słyszeliśmy naboje odbijające się o kadłub. Udało nam się dokończyć operację, udało nam się przysłać kapitana w kapsule na inną fregatę. Ale kiedy ja i Teko próbowaliśmy się ewakuować, w Egidę trafiła torpeda, wyrywając całą ścianę statku. Widziałem Teko w jego ostatnich chwilach, natychmiast pokrywającego się szronem. Zdążył zamarznąć, zanim próżnia wyssała jego wnętrzności. Na wojnie widzi się wiele koszmarnych widoków, ale pamiętam, jak myślałem, że jeśli bogowie istnieją, muszą być wyjątkowo okrutni, aby wypełnić tkankę łączącą nasze światy z zabójczym niczym. Teko zginął. Eksplozja urwała mi rękę. Tu patrzy na swoją złotą rękę. I wyrzuciła w pustkę. Przez najbliższe miesiące siły paktu nie były w stanie przyjąć kontroli nad Pestarem, więc nie mogli wysłać nawet nikogo, kto by mnie odnalazł. Dryfowałem tak przez 3 miesiące, zanim pakt nie odzyskał kontroli nad systemem do tego stopnia, by wysłać jednostkę poszukiwawczą. I kolejny miesiąc zajęło im znalezienie mnie. A przez ten czas byłem sam na sam z pustką. Po pierwszym tygodniu nie byłem nawet w stanie ruszyć rękami ani nogami. Wszystkie serwomechanizmy całkowicie zamarzły. Choć przynajmniej dzięki tej temperaturze nie straciłem całego płynu rdzeniowego. To wtedy przekonałem się, że w próżni coś się kryje. Wiem to, poczułem to. To mnie dotknęło. Pomiędzy gwiazdami jest coś, co na nas czyha. I chciałbym wiedzieć, co to jest. Bo teraz już wiem, że istnieje coś większego od nas wszystkich. I chcę wierzyć, że bogowie są w stanie nas przed tym chronić.
Lapis przełyka ślinę. W takim razie, doktorze, wiesz więcej ode mnie.
Jeśli nie jesteś sobą, to kim jesteś?
Lapis przenosi spojrzenie na Kadma. odpowiada dopiero po chwili. Cóż, teraz przynajmniej będę miała szansę się przekonać.
Błyszczące punkty na twarzy warianta jakby na chwilę się rozszerzają, jakby jaśnieją, potem się znowu zwężają. Być może pustka skrywa jednak także jakieś dary. Może ty znalazłaś coś, co tobie pomoże. A z drugiej strony wszystko, co nas spotyka. Jestem tym, kim jestem teraz przez to, co przytrafiło mi się wtedy. Czy żałuję, czy chciałbym, żeby to się nie wydarzyło? Staram się o tym nie myśleć za dużo. Wiem, co wiem i chcę to zbadać. Myślałem, że może też coś dostrzegłaś. Nawet jeśli nie było to samo.
Warunki nie były tak sprzyjające dla mojego przetrwania, żebym miała czas na takie rozmyślania.
Z mojego doświadczenia to bardziej coś, co spotyka ciebie, ale jest też pocieszające to, że najwyraźniej nie sięga po wszystkich.
W kosmosie jest wiele rzeczy, które można różnorako interpretować. Tutaj Kadm patrzy się na lapis. I trudno stwierdzić, czy się uśmiecha, ale mam wrażenie, że w jego głosie można jakby usłyszeć taką cieplejszą nutę. I mówi, to nie jest pierwszy, ani pewnie nie ostatni raz, kiedy ktoś bierze mnie za anioła. I myślę, że tego typu doświadczeń jest w kosmosie więcej. Nie mówię tutaj tylko o ksarianinach, ale po prostu o tym, że w kosmosie jest zarówno pustka, jak i całe życie.
Prawda, Kadmie, ty nie dość, że zrodziłeś się z gwiazdy, to przeżyłeś większość swojego życia pomiędzy światami, pomiędzy gwiazdami.
Czas spędzany pomiędzy moimi wizytami na różnych planetach i gwiazdach, asteroidach, słońcach jest pusty. To nie znaczy, że jest zły, ale jest... Podejrzewam, że niektóre gatunki porównałyby go do snu, do tego, co na przykład ludzie mi opisywali, mówiąc o swoich snach. Wydaje mi się, że to jest czasami podobne do tego, jak się czuję, podróżując przez kosmos. I są to piękne chwile, ale są też bardzo samotne. I mimo wszystko o wiele bardziej cenię te chwile, kiedy z kimś gdzieś jestem. Tak jak na przykład z wami, tutaj, teraz.
Pani Kapral, skoro już nie kroczysz śladami fortuny, to czy mogę spytać, czyimi śladami postanowiłaś kroczyć?
To urocze, że patrzysz na mnie i doktorze, widzisz kogoś, kto już podjął tę decyzję.
Postanowiłem kroczyć śladami wędrowczyni. Jeśli chcesz kiedyś porozmawiać, czy rozważyć swoje opcje. A moje drzwi są zawsze otwarte.
Cóż, moje również.
Dobrze, Kadmie, my mamy jeszcze parę badań do przeprowadzenia. To chyba wystarczy na teraz. Myślę, że to może być koniec sceny.
Kadm tylko wychodząc dwiema z rąk macha do lapis. Wychodzi.
Okej, odnotowałem w notatkach więź warianta z lapis. Co oznacza, że została nam już tylko jedna scena. Scena myszy. Myszu, tak scena jest. Należy do ciebie.
Dziękuję za scenę. To w takim razie się tak zastanawiam, kiedy to było. Podejrzewam, że to było wcześniej. To znaczy gdzieś pomiędzy jedną a drugą rozmową z Lapis, bo tak jak żeśmy pamiętali w poprzednim odcinku, wszyscy przyszliśmy jakby wysłuchać jej jakby raportu. Chciała nam powiedzieć, co dokładnie się wydarzyło. Więc myślę, że pomiędzy tą sceną a teraz ponowną wizytą u Lapis, Kadm udał się do kuchni pokładowej, stołówki. Na pewno mamy takie miejsce.
Kampus.
Kampus, tak. Do kampusu?
Washer kampus filter. Nazywa?
Na statku?
Na tak. statku.
Ha, nie widziałem.
Znaczy, kampus to jest konkretnie kuchnia, pomieszczenie jadalne, to chyba będzie mesa.
Kadm udaje się do kampusa, co jest o tyle ciekawe, że raczej tam nie bywa. W ciągu naszej podróży. Zdarza mu się przesiadywać z resztą ekipy w mesie, jak spożywają posiłki, natomiast sam nie ma potrzeby tam przychodzić. Ale pojawia się w kambuzie i zakładam, że wyciąga skądś jakieś kubki, wstawia je do ściany, do maszyny, wciska jakiś guzik i przygotowuje dwa kubki kawy. Kosmicznego ekwiwalentu kawy, jakikolwiek by on nie był. Napoju energetycznego.
Kawa. Nie. Jakby czerpiemy z ziemskich, jakby nie wymyślamy świata od nowa.
Space brew.
Kawy.
Tak jest. Space brew, niech będzie. I trzymając kubeczki w dwóch swoich górnych rękach, idzie do pokoju Adrien. Znaczy do... Czy Adrien ma pokój, czy ona śpi w jednej z tych kapsuł?
Nie, ona jest w kapsułach.
Kapsuły.
W związku z czym jakby jeśli jest w kapsule, to po to, żeby spać, dlatego najprawdopodobniej Kadm znajdzie ją gdzieś w pomieszczeniach wspólnych, czy to był gdzieś siłownia, czy jakiś pokój rekreacyjny.
Dobrze, to w takim razie idzie na poszukiwanie Adrien, licząc, że jeszcze nie udała się na spoczynek. Choć jest to pewnie mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że właśnie skończyła wielogodzinne operacje i pilnowanie, żeby Lapis się nam nie wymsknęła.
Mam pomysł.
Ale ponieważ Kadm...
Mam pomysł. Kadm znajduje ją w siłowni. Jest to w dużej mierze zaimprowizowane pomieszczenie. Birbo przytrzymuje jej worek treningowy, a Adrien jakby wyprowadza ciosy. I Birbo dostrzega Kadma, robi coś szybko i znika holograficzny wizerunek, który pokrywał część worka treningowego. Kadm zdążył zauważyć, że był to portret Klementyny.
O, oh, wow.
Kadm się, chciałam powiedzieć, nie zająknął. Chciałam powiedzieć, wcześniej jeszcze chciałam powiedzieć, nie mrugnął okiem. Nie mrugnął okiem. Nie ma oka. Więc Kadm się nie zająknął na temat tego, co zobaczył. A, bo zanim wszedłeś mi w słowo, to chciałam tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że Kadm mimo egzystowania przez stulecia wśród istot, które śpią i mają taką potrzebę, wciąż ma trochę średnie rozeznanie co do kiedy pewne istoty sypiają. W związku z tym on w pierwszej chwili poszedł z tą kawą do jej kapsuły i zobaczył, że kapsuła jest pusta i stwierdził takie: a, dobrze, to nie muszę jej budzić. I poszedł szukać jej dalej.
Adrien widzi, że jest wyraźnie zaskoczona tym. Odwraca się do drzwi, jakby na ułamek sekundy widzisz na jej twarzy wyraz przerażenia, kiedy jest przekonana, że to komandor Evernight właśnie weszła do siłowni, po czym wyraźnie się rozluźnia, kiedy dostrzega, że to ty. Birbo salutuje tak leniwie. Adrien w ogóle o tym nie pomyślała, spojrzała na Birbo, zaczyna wnosić rękę, po czym widzisz tryby poruszające się w jej głowie, że jakby nie jesteś wojskowym, z tego co ona wie, więc ostatecznie po prostu opuszcza rękę, mówi: a Vardy, a co możemy, jak możemy, możemy jakoś pomóc?
Tak, Kadm przez chwilę stoi z tymi kubkami kawy, po czym mówi: o, mam jeden za mało. To dla was. I wręcza Birbo i Adrien po kubku Space Brew kawy.
Birbo zagarnia je włochatymi łapami, po czym wciska jeden Adrien. Zerka... gogle. Obraca głowę tak, żeby wyraźnie zaznaczyć, że spogląda na Kadma i mówi: to ja was zostawię? Zostawia na końcu tego zdania słyszalny znak zapytania, czekając na potwierdzenie ze strony Kadma, że z kim chciał właściwie porozmawiać.
Tak.
W takim razie zostawię was. Spogląda na wyświetlacz zegara na ścianie, mówi: o, i właśnie idę na mostek. Także miłej nocy, jeśli macie teraz. No ja idę na mostek w każdym razie.
Jak on świetnie brzmi, tak. So, yeah, to ja.
Tak, myślę, że może zniknąć korytarzem, nucąc coś pod nosem.
To.
Pod ryjkiem.
Kad mimo wszystko się za nim patrzy.
Adrien przestępuje z nogi na nogę. Fardy chciał ze mną porozmawiać?
Mów mi, Kadm. Myślę, że nie ma sensu się tytułować, mnie tytułować.
W porządku. W Akadmie.
Kadm chyba rezygnuje z dalszego ciśnięcia tematu. Mówi: usiądźmy na moment. Na pewno jesteś zmęczona.
Tak by się wydawało, prawda? Nawet nie wiem, ile czasu asystowałam wariantowi. Ale strasznie dziwne. Położyłam się i kompletnie nie mogłam. Więc przyszłam tutaj, żeby wyrzucić z siebie
adrenalinę.
Adrien wbija spojrzenie w kubek. Kadm, orientujesz się, że to mogła być najdłuższa nieprzerwana wypowiedź, którą słyszałeś z jej ust jak dotąd. Adrien upija łyk kawy, krzywi się nieco, po czym mówi: może, cokolwiek to było, musiałam się wyrzucić.
Kadm, widząc, że się krzywi, mówi: ojej, przepraszam, zapomniałem o cukrze i śmietance i tych innych rzeczy. Ja nie pijam kawy, więc nie wiem, jak to lubi pić kawę.
To jest... Wychowałem się na księżycu uprawnym. Między innymi hodowano tam kawę. Ta syntetyczna, którą dostajemy z przydziałów, nigdy nie smakuje tak do końca właściwie.
A co jeszcze tam hodowaliście oprócz kawy? Słychać w głosie Kadma autentyczne zainteresowanie.
Wszystkiego po trochu. Soje, bataty.
Słyszałem bardzo dobre rzeczy o batatach.
Jeśli powiem, że są jak ziemniaki, tylko słodsze i delikatniejsze, to prawdopodobnie nie pomoże.
Kadm kręci głową, po czym mówi: ale brzmi to bardzo dobrze.
Tak. Adrien jakby kręci głową i mówi: w każdym razie to nie kawa jest problemem, to moje przyzwyczajenia. Ale chyba nie chciał nie chciał łeś, Kadmie, rozmawiać o uprawach.
Nie, chociaż jest to bardzo fascynujący temat i bardzo chętnie usłyszę o nim więcej, ponieważ jedzenie mnie fascynuje. Ale skoro wspomniałaś o problemach, mam nadzieję, że nie uznasz tego za przekraczanie granic. Jeżeli tak, to bardzo przepraszam i absolutnie nie musisz odpowiadać, ale zauważyłem pewne napięcie między tobą a Commander Evernight i chciałem zapytać, czy mogę w tej kwestii jakoś pomóc?
jest moim dowódcą, a jestem jej posłuszna. Nie ma żadnych problemów.
Kadm się tak jakby nachyla konspiracyjnie i mówi: nie znam się bardzo na walce wręcz, ale wydaje mi się, że jak podniesiesz łokieć przy tym prawym prostym, to lepiej ją trafisz pod brodę. Przebiega przez niego taki różowy wir kolorów.
Tak jakby... Adrian rumieni się. Adrian rumieni się i mówi: to był tylko taki dowcip. To był mój pomysł. W każdym razie.
Uważam, że to bardzo dobry pomysł. Zwłaszcza jeżeli chce się wyrzucić z siebie negatywne emocje, to najlepiej to robić bezpośrednio do osoby lub rzeczy, która je spowodowała. Komunikacja jest najważniejsza.
Commander Evernight jest moim dowódcą.
Po czym Kadm jakby widać, że ma instynkt, żeby wyciągnąć w stronę Adrian jedno ze swoich rąk i położyć jej na ramieniu, ale się rozmyśla i mówi... Jakby słychać, że ta jego taka bardziej wesoła osobowość trochę przycicha i takim poważniejszym głosem mówi: nawet dowódcy potrafią się mylić. Gdybyś chciała kiedyś porozmawiać, nie sypiam, więc możesz zajrzeć w każdej chwili.
Adrian po chwili kiwa głową.
Udanego treningu. I przepraszam za kawę.
Zanim docierasz do drzwi, Adrian mówi: czemu przybierasz tę postać? Możesz być światłem przelatującym z układu do układu. Po co? Czemu to robisz?
Bo światła nie można dotknąć. Ze światłem nie można się porozumieć. Światło jest wszędzie i wszystko widzi, ale samo ma bardzo niewielki wpływ na to, co się dzieje dookoła. A jeśli chodzi o to, dlaczego mam dwie pary rąk i humanoidalną sylwetkę, drogą różnych doświadczeń doszedłem do tego przez tysiąclecia, że ta forma najmniej wprowadza problemów i zakłopotania u innych humanoidalnych gatunków, które przeważają w większości galaktyk, więc... Po czym rozkłada obie pary rąk i robi... Tada!
To musi być miłe, mieć taki wybór.
Widać, że Kadm się waha w drzwiach sali, tak jakby chciał jeszcze... Nawet nie tyle dopytywać, cisnąć dalej w pewnym sensie, ale... Po chwili zmienia zdanie, tylko kiwa głową do Adrian, powtarza: życzę udanego treningu i wychodzi.
Okej. Odnotuję w swoich szpargałach, że ktoś tu ma wieł z Adrian. Dobra, udało nam się zakończyć downtime, w związku z czym to wszystko działo się jakoś równolegle, przynajmniej z niektórymi etapami udzielania pomocy Lapis już na pokładzie Hotela Monu, a potem w trakcie drogi na Szafirowy Grot, który ukazuje się na kosmicznym horyzoncie, co możemy interpretować na różne sposoby, bo tu pytanie do was: w którym momencie dajecie znać stacji, że się zbliżacie? Bo jeśli dobrze pamiętam, po przybyciu do układu nie było sygnału puszczonego na Szafirowy Grot. Jakby wybór polega na tym, czy uprzedzacie o swojej wizycie na pół doby przed przybyciem, czy to jest godzina przed, czy to jest dosłownie, kiedy już wyłapują was na radarach i pytają was, kim jesteście.
Radar jak daleko sięga? Bo ja bym uprzedziła ich jakąś, nie wiem, godzinę, zanim ich radary nas wykryją.
No dobra, no to powiedzmy, że to jest 4 godziny przed przybyciem na stację.
Dobra.
W takim wypadku jakiś głos po prostu stamtąd rejestruje wasze, no, wasze nadejście. Dostajecie informację, że jak najbardziej czekają na was. Przy czym to jest głos, to jest ktoś z kontroli lotów na stacji. Zapewniono was, że informacja o waszym przybyciu została przekazana wyżej. I
zanim tam dotrzemy, jeśli siedzimy w jakiejś tam wspólnej sali i rozmawiamy, to Irisian chciałby poruszyć kwestię tego, czy... W sumie nie wiem, czy jest z nami Lapis, ale zapytam na początku drużyny, bo to można po prostu powiedzieć, że Lapis też tam jest. Czy chcemy, żeby Lapis poszła z nami na spotkanie z Coralien? Jako trochę taka karta, że ha, jednak ktoś przeżył i mamy potwierdzenie, co się zdarzyło, to nie jest tylko nasze widzimisię. Czy chcemy ukryć to jako nasza taka, wiecie... ukryta karta przetargowa.
Myślę, że to raczej jest niespodzianka na zasadzie, że jeśli się zorientujemy, że coś kombinuje, to wtedy możemy na zasadzie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co tam się tak naprawdę stało, albo przynajmniej jakby poznajmy ich wersję, bo wtedy możemy sprawdzić, czy ona się pokrywa z wersją Lapis. I jeśli się nie pokrywa, to wtedy możemy jakby Lapis wyciągnąć z rękawa.
A w przedstawianiu, że tak powiem, oficjalnej wersji wydarzeń, czy mówimy, że obaj piloci umarli.
Możemy mówić, że zostały zestrzelone myśliwce.
Co jest zgodne z prawdą.
Okej, good point. Dla dramatyzmu można, wiecie, podkreślić, że zabiliście 3 nasze osoby.
No tak, ale wydaje mi się, że właśnie lepiej jest nie kłamać, tylko jakby ten...
Dobra.
Okej, więc zbliżacie się do szafirowego grotu, który opisywałem już w poprzednim odcinku jako... kształt zasadniczo zbliżony do grotu strzały wymierzonego w planetę, nad którą wisi, a wisi na orbicie Streamosa. Zresztą widzicie też tarczę Streamosa, która jest planetą, że tak powiem, standardową. Ma oceany i kontynenty widziana z orbity. Poza, tak powiem, standardowymi dla żywych światów zielenią, błękitem i czasem plamami brązu i żółci. Jest też pokryta gdzieniegdzie fioletowymi plamami, które wiecie, że są barwą trawy porastającej rozległe wyżyny, które pokrywają znaczną część kilku kontynentów. Sam szafirowy grot, poza jego kształtem, mówiłem, że należy o nim myśleć jako o kosmicznym mieście. Tak? To znaczy, to jest konstrukcja, która mieści kilkadziesiąt tysięcy istot. Myślę, co najmniej 60. Panuje dookoła niej ruch, nie bardzo duży, ale są tutaj statki transportowe, niektóre dokują do stacji, niektóre kursują tylko pomiędzy stacją i planetą. Widzicie też jednostki bojowe, w tym takie, co do których nie ma żadnej wątpliwości, że należą do floty Coralien Vahary, ponieważ część z nich ma wymalowane pirackie insygnia na kadłubach. Będą to rozmaite czaszki, oczywiście. Widzicie też co najmniej jeden frachtowiec z wymalowanym, skrzyżowanym mieczem i pistoletem.
Ten frachtowiec, który, o którym mówiła Lapis, czyli ten hanzeatycki H-20V z modyfikacjami. Bo Lapis powiedziała, że gdyby zobaczyła ten statek, to byłaby w stanie zidentyfikować, który to dokładnie
był. Dobra, z którym Lapis jest w tym momencie na mostku razem z wami, bo to jest bardzo słuszna uwaga. I ona w pewnym momencie mówi, to ten, jestem, po czym zawiesza głos na moment, mówi, są tu 2 hanzeatyckie frachtowce. I wskazuje je na skanerach. To są 2 frachtowce tego właśnie modelu, oba zmodyfikowane. To są różne modyfikację, ale Lapis jakby sfrustrowana dodaje, że nie jest pewna, który z nich dokonał ataku. Ale jest... Znaczy, początkowo jest dość pewna, że był to jeden z nich, a potem reflektuje się, że w sumie jeśli nie jest pewna, który to z tych dwóch, to nie można wykluczyć, że mają też taki trzeci. Mhm. Tak. W tym momencie znowu zostajecie wywołani przez stację. Kontrola lotów mówi, że przygotowano dla was dok. Dostajecie namiary. I tu pytanie do was. Kolejne. Polegające na tym, czy Echo Telamon przybija do stacji, czy Echo Telamon pozostanie swobodny, a wy polecicie promem. Te opcje mają obie wady i zalety. Myślę, że są dość oczywiste, ale mogę je powiedzieć na głos, żebyśmy wszyscy się dobrze rozumieli. To znaczy Echo Telamon, jeśli nie zadokuje do stacji, to będzie mógł swobodnie działać, gdyby na przykład piraci chcieli go zaatakować, czy coś takiego. Co, gdyby cokolwiek się działo, będzie mógł stąd po prostu odlecieć, zostawiając was, co oczywiście jest problemem. Jeśli Echo Telamon zadokuje do stacji, to będziecie mieli do dyspozycji załogę Telamonu, która będzie mogła swobodnie przechodzić z Telamonu na stację i z powrotem. I zawsze w razie czego was wesprze, a przynajmniej spróbuje. A jeśli polecicie promem, to zasadniczo będziecie tam we czwórkę. Plus jakby są też jakby kwestie wizerunkowe, to znaczy czy chcecie pokazać, okazać zaufanie, czy chcecie od początku pojawić się najeżeni i gotowi na burdę.
Myślę, że Irysian zostawiał tę decyzję Klementynę.
Pytanko, czy to, że będziemy odcięci od statku, ogranicza też moją umiejkę tego, że ktoś z załogi się nagle pojawi?
No, obawiam się, że tak, bo jednak...
Na zasadzie ktoś się mógł ukryć na promie.
To znaczy... Nie. Znaczy wtedy rozmawialibyśmy ewentualnie o tym, że w pewnym momencie prom przeleciał jeszcze raz, żeby sprowadzić kogoś. Natomiast to jest na tyle mała jednostka, że tam się nie zmieści dodatkowa osoba. A z kolei jak... Jeśli fabularnie sobie powiemy, że prom w pewnym momencie wrócił na Telamon, to jakby to nie jest coś, co da się zrobić w kompletnie niezauważony sposób.
Dobra, ale mogę zadeklarować, że po prostu Adrien z nami leci na ten promem.
No, czy prom jest za mały? Może jeszcze wciśniecie do promu, jeśli chcecie.
Jedną osobę. Prom. Dobra, myślę, że Adrien moglibyśmy zabrać ze sobą po prostu. I zostawiamy statek na orbicie, bo jesteśmy wkurzeni i gotowi na burdę.
Kiedy lecicie promem na stację, kontaktuje się z wami Arba z mostka Telamonu, mówiąc, że mają oko na jednostki piratów, przynajmniej te, które zidentyfikowali, i nie wygląda na to, żeby w jakikolwiek sposób reagowali na wasze przybycie. Jest cicho i spokojnie. Tak samo, kiedy docieracie do doku, otwiera się przed wami śluza. Gdybyście byli Telamonem, moglibyście się tylko pod nią podczepić. W tym momencie po prostu wlatujecie do hangaru. Są tylko osoby z obsługi stacji, obsługi technicznej, więc kiedy wychodzicie, ktoś w roboczym kombinezonie pyta, czy trzeba się zająć promem.
Nie ma takiej potrzeby. Czy mogą nas państwo skierować do Corellian Vahary? Lub kogoś, kto może nas do niej zaprowadzić?
Rozmawiasz z Chakwą, czyli pterodaktylem w kombinezonie mechanika, który odpowiada: nie, gdzie? Ja jestem z obsługi, ale mieliśmy przekazać tym korytarzem i prosto na główną promenadę. Tam był do nas czekać.
Fantastycznie. Dziękuję bardzo.
Wszyscy wiedzą o naszym przybyciu, skoro nawet mechanicy.
No, daliśmy znać 4 godziny wcześniej, więc...
Yep.
Tak,
they are ready for us.
Więc poinformowany, że z promem nic nie trzeba robić, mechanik wraca do swojej ekipy, dwóch meraninów i Morfiusza, mówiąc im: Fajrant, chłopaki, nie jest tu po nas.
No to skoro już jesteśmy na pokładzie, czy nie na pokładzie, na grocie, to może powiem, jak Irysjan wygląda dzisiaj. Ponieważ nie użył dzisiaj swojego standardowego odlewu. I wygląda Irysjan tak jak zazwyczaj, ma taki dość standardowy, spokojny, można to nazwać budyniowy wyraz twarzy, bo nie wyraża on nic specjalnie oprócz emocji, którą chcę akurat pokazać. To dzisiaj jego twarz przypomina bardziej, można powiedzieć, rekina w jakiś sposób, ponieważ ma powycinane na policzkach coś, co wygląda jak skrzela. Na szyi też to ma rozsunięte kości policzkowe, w których są jeszcze jakby dokładnie wyrysowane jakieś pruzdy i wystające elementy. Zaostrzone uszy, zaostrzone, czy uniesione włosy, na których także się takie półkola, czy bardziej trójkątne półkola układają. I ma zwężone oczy oraz usta, takie o wiele płastsze i węższe niż zazwyczaj. Nie wyraża to specjalnej agresji, tylko no może właśnie tak jak u rekinów. Rekin nie jest równoznaczny z jakimś od razu agresorem, tylko z kimś, na kogo trzeba może uważać i dbać o to, żeby był spokojny.
Czy ktoś jeszcze chce powiedzieć, jak wygląda ich wyjściowy strój?
Tak, z kolei Klementynę ma na sobie pełny pancerz wojskowy, który nosi ślady użytkowania. Taka duża bruzda idzie przez środek napierśnika, jakby tych płyt, które są z przodu. Można widać taką przebitkę, retrospekcję, gdy położyła te płyty na stole i waliła w nie metalową pałką jeszcze 2 godziny temu. I jest jakby otoczona, tak jak zazwyczaj Malf robi takie coś w stylu skrzydła pod jej ręką, to jest to jakby bardziej rozciągnięte i tak jakby otacza ją jakby częściowo płaszcz taki idący przez na skos jakby sylwetki, i ten płaszcz też właśnie tak mieni się takimi żyłkami energii, tak całymi jak Malf. I nad jej ramieniem głowa Malfa też tak jakby się unosi, ale też jest taka bardziej pełna kolców jakby i taką ma, niech będzie, że płetwę na górze taką wystającą ostrą.
Myślę, że skoro wszyscy tak ten idą w takich bojowych, że tak powiem, bardziej pozach, to po prostu wariant wygląda jak wariant. Wariant nie ma tutaj zawsze wygląda tak samo, ale biorę ze sobą tarczę bojową. Taką solidną, jaką po prostu jakby mają przy sobie.
Kadm wygląda jak Kadm.
Idziecie wskazanym przez głównego mechanika korytarzem i po jakimś czasie kolejne drzwi otwierają się przed wami i wypuszczają was, zgodnie z instrukcją, na główną promenadę. Co to znaczy? Jest to otwarta przestrzeń okolona tak naprawdę kilkoma promenadami na różnych poziomach, w związku z czym jest to otwarta przestrzeń przecinająca co najmniej 5 pokładów stacji. Na środku ewidentnie jest utrzymywana niższa grawitacja, ponieważ tę przestrzeń przecinają przelatujący tczakwa raz na jakiś czas. Na tych kolejnych poziomach widzicie sklepy, różne kafejki, są promenady, tak? Jest to przestrzeń spacerowo-handlowa. Na samym środku pokładu, na którym się znajdujecie, rośnie drzewo, które jest ze względu na tą niższą grawitację, jego gałęzie i liściaste witki rozciągają się, jakby to nazwać, dość nierealistycznie, tak? Gdybyśmy byli na powierzchni planety. A pod tym drzewem zgromadziła się delegacja, która na was czeka. Do niej za moment wrócę, bo jeszcze to drzewo coś wam mówi. Coś kojarzycie, z czymś wam się ten obrazek kojarzy. Ponieważ przypomniałem sobie pewną mechanikę Coriolisa, to znaczy umiejętność culture, która jest wykorzystywana do testowania znajomości informacji wszelkich humanistycznych. I zupełnie tego nie robiliśmy przez poprzednie 3 odcinki. Więc zaczniemy. Chciałbym was wszystkich poprosić o test kultury z utrudnieniem -3.
Zainwestowałam 3 punkty w to.
To będzie wicy i kultura.
Wicy.
Rafał, ruszasz ustami, aleś wytłumiony.
Czy nadal mogę rzucić, jeżeli nie mam w ogóle kultury?
Nie, kultura... bo to jest specjalistyczne.
To jest specjalistyczne, tak?
To nie.
A czyli z witsów, a nie z empatii?
Tak.
To jest z empatii normalnie.
Bo to normalnie to jest... Rozumiem, tak. Dobra. Upewniam się. Kara 3, tak?
Tak, rzuciłam 5 kostkami, bo mam całkiem wysoko culture, ale ani jednej 6.
Pech.
Wstyd. Ja rzucam 3. 2 6.
Damn.
Holy shit.
Ja rzucam 2. Nope.
Dobra, więc a niektórym nie wyszło, mogą dokonać przerzutu, jeśli chcą mi dać punkcik.
Nie.
Mroku i ciemności.
Nie, wariant nam po prostu powie, co to znaczy.
Dobrze. Znaczy, przede wszystkim i to jakby wszyscy w końcu rozpoznają, to nie jest drzewo, to jest dendron, świadoma istota. Natomiast to tylko wariantowi otwiera się ta odpowiednia klapka, żeby rozpoznać, że poza, w której ustawił się ten dendron, naśladuje słynny obraz Korzenie w szafirze pełzla Hazelli Herrare, wykonany 200 lat wcześniej. Przy czym dendron, którego przedstawiał tamten obraz, został wydalony ze stacji, gdy doszło do spięcia między Imperium Tcha i Protektoratem Równomiernego Rozwoju, co Hazelia uwieczniła zresztą na drugim obrazie, 50 lat później, o padłych liściach. Masz przeczucie, nie możesz być pewny, ale masz przeczucie, że to, co masz przed sobą, to jest przykład dendrońskiego poczucia humoru. Tyle dendron.
Ja myślę, że jakby wszyscy jak po prostu idą, to wariant po prostu taki, ten wydaje z siebie taki drobny śmieszek, patrząc na dendrona, na co jakby wszyscy patrzą na niego. I wtedy wariant wytłumaczy, co go tak rozśmieszyło.
Ja rozumiem, to jest absolutnie prześmieszne.
Natomiast delegacja, która czeka u korzeni dendrona, na jej czele jest stary Tczakwa, bardzo stary Tczakwa, który, że tak powiem, starzeje się z godnością, to znaczy jego pióra mają wyblakły kolor. Widać kiedyś, że były bardzo barwne, głównie żółto-czerwone, z zielonymi lusterkami na skrzydłach. Teraz są, wygląda niemalże jak wyblakła fotografia. Wielu innych Tczakwa na jego miejscu farbowałoby się, jednak on ma powyżej 90 lat, jesteście tego pewni, więc nikogo by tym nie oszukał. Ma również w dziobie, ale również przede wszystkim na podgardlu ma mechaniczne elementy. Towarzyszy mu krurotarka o niebieskawych łuskach. Jest bardzo wysoka, ma wołtła. Ma też bardzo po prostu długie kończyny. Długie nogi, długie dwie pary rąk. Długi pysk. Nie wiem, czy kojarzycie, to są bodajże hinduskie, znaczy nie krokodyle, nie aligatory, to jest jeszcze trzecia grupa.
Kajmany.
Kajmany, tak. One mają takie one właśnie takie długie, wąskie pyski.
Tak.
Tak, właśnie o tym.
Cute.
O to mi chodziło. Towarzyszy mi jeszcze kilka osób. Widać, jakby to powiedzieć, noszą uniwersalny kostium urzędnika, tak? Kosmiczne garnitury. Na tyle, żeby wyglądać, jakby to powiedzieć, schludnie, ale nie olśniewająco, nic z tych rzeczy.
Przywitała nas jej drużyna prawników.
Na wasz widok ten starszy Czakwa rusza w waszą stronę. Reszta delegacji idzie za nim. Unosi ręce przed siebie w takim geście, żeby pokazać, że są puste, tak? Uniwersalny gest dobrych zamiarów, a przynajmniej niewrogich zamiarów.
Lub zapowiedzi magicznej sztuczki.
Otwiera dziób i słyszycie, jak wypowiada po cichu słowa w dworskim tczaku, które po chwili dobiegają do was wzmocnione i z elektronicznym pogłosem, ponieważ ma wszczep translatorski, jako powszechny tczak. Forma imperialnego języka dostosowana do istot, które nie mają dziobów, która przez stulecia wykształciła się, by ulegała zmianom i też przyjmowała zapożyczenia z innych kosmicznych języków, do tego stopnia, że w tym momencie są faktycznie dwoma osobnymi językami. Jego wzmocniony głos dociera do was. Ekscelencja ambasadorze, witamy. Jestem Bodczek Wadczor z trzeciej iglicy, zarządca szafirowego grotu. Królowa Wahara poprosiła mnie, żebym przywitał was serdecznie. Witajcie zatem. Przygotowaliśmy komnaty dla was i całej waszej załogi. Tczakwa przekrzywia głowę na moment, tak jakby łypie na was jednym okiem po ptasiemu. Mówi: korwety typu Maruder mają zwykle 26 osób na pokładzie, prawda? Znajdziemy miejsce dla wszystkich.
Wasza ekscelencjo, bardzo dziękujemy za powitanie i cieszymy się na tę grupę powitalną. Ja jestem ambasador Irisian Hekabe, to moi współpracownicy Kadm, Niezłomny Wariant oraz Klementyna Evernight. I rozumiem, tutaj jako Ania pytam, jest z nami Adrian, prawda?
Chyba, że została przy promie, to zależy od Klementyny.
Gdy Iris mnie przedstawia, ja tylko tak rzucam, nasi ludzie mają miejsce na naszym statku.
Tak, właśnie to chciałem zaznaczyć, że nie wiem, czy zostaniemy tutaj na tyle długo, ale dziękujemy bardzo za przyjęcie nas w tak miły sposób. I jakby doceniam tłumaczenie, znam dworski Tczakwa, więc jakby chciałby pan mówić, chciał wam mówić w swoim natywnym języku, to jak najbardziej może.
Bodczak Wadczor mierzy was tylko spojrzeniem i kontynuuje wciąż, każąc swojemu implantowi tłumaczyć na powszechny. Językiem oficjalnym szafirowego grotu jest powszechny. Zresztą znajomość dworskiego nie jest tak powszechna. Nie chciałem zakładać niczego.
Nie, to tylko takie napomknięcie, żeby czuć się bardziej komfortowo. Jesteśmy tutaj, żeby wytłumaczyć niektóre kwestie. Więc.
Ekscelencja ambasadorze, moją rolą jest sprawić, żebyście wy poczuli się tutaj komfortowo. To mój dom.
Tym bardziej nas to cieszy. Więc czy moglibyśmy się udać na spotkanie z królową od razu, czy macie jakieś plany przedtem?
Królowa Wahara ma poumawianych wiele spotkań w wielu istotnych sprawach. Gdybyśmy wiedzieli z wyprzedzeniem o waszej wizycie, moglibyśmy ułożyć jej harmonogram tak, żeby bardziej wam to pasowało. W tym momencie niestety jest to najbliższy wolny termin.
O, to w takim razie bardzo przepraszamy.
Nie przepraszamy. Jest to bardzo, bardzo pilna sprawa i nie wiem, czy królowa zdaje sobie sprawę, do czego doszło i z kim ma do czynienia i w jakiej to jest jakiej rangi jest to spotkanie.
Świetliste punkty w twarzy warianta są w tym momencie wielkości spodków.
W momencie, gdy takie słowa dobiegają od uzbrojonej i opancerzonej kobiety, myślę, że każe ci rzucić na jakieś zastraszanie czy coś takiego.
Bardzo dobrze.
Co, moja pomoc tutaj wchodzi jako nasz układ? Bo sobie pomagamy wzajemnie, mhm. jako dobry glina, zły glina?
Tak, myślę, że to ma sens.
Czyli plus dwa. I po prostu Rafał dostaje dwie dodatkowe kostki, czy ja rzucam?
Nie.
Ja dostaję dodatkowe. Z empaty 4, manipulacja 1 plus 2 to jest 7 kostek. Myślę, że ten bonus z przygotowania sobie zostawię jeszcze na później. No dobra. Dwie i tak będę musiał dorzucić. Są już dwie szóstki. Jedna poleciała sobie. Są dwie szóstki.
Okej. Okay. Już przerzuciłeś wszystko?
Tak, już przerzuciłem wszystko.
Dobra. Bodczok Watcher ma pulę sześciu kostek, także pozwolisz, że też rzucę. Zużywam jeden drop z ciemności, ponieważ nie mam ani jednego sukcesu w tym rzucie. Mówisz, że wyrzuciłeś dwie? Mhm. Kurczę, ja wyrzuciłem tylko jedną. Dobra, już wiem, co się dzieje w takim wypadku. W pierwszej chwili Bodczok na moment nie jest w stanie się opanować i pióra na jego głowie stają tak jak papugom, taki grzebień na moment. Po chwili jakby otrząsa się, pióra się układają, on się ponownie się kontroluje i mówi w takim wypadku cóż, myślę, że możemy, po czym patrzy w bok na towarzyszącą mu krurotarkę. Rozumiecie, że w tym momencie on się jakby wycofuje i kompletnie zrzuca odpowiedzialność za tę rozmowę. Krurotarka postępuje krok do przodu. Jakby posyła mu gniewne spojrzenie. Po czym mówi: a, ekscelencjo, Zosima dociekliwa de domena. Jestem asystentką królowej.
Bardzo miło poznać.
Jeśli to jest taka ważna sprawa, myślę, że możemy znaleźć jakieś okno jeszcze dzisiaj.
To byłoby naprawdę cudowne z twojej strony. Przepraszamy za... W sumie może nie powinienem przepraszać, ale mamy ze sobą naprawdę długą podróż i niestety między bramami spędziliśmy nieprzewidywalnie długi czas, więc wszyscy jesteśmy trochę podenerwowani, ale bardzo doceniamy, że uda się znaleźć termin na dzisiaj.
Tak.
Wymownie milczę, wpatrując się w krurotarkę.
Dobry glina, zły glina na pełnej.
Wciąż, jeśli pozwolicie, Bodczok zaprowadzi was na kwatery, a ja rozmówię się z królową i dam wam znać. Myślę, że do wieczora znajdziemy jakiś moment dla was.
To naprawdę brzmi doskonale. Przy okazji świetnie będzie Pina. Zobaczyć. Świetnie będzie zobaczyć Szefirowy Grot. Pewnie niektórzy z nas są tutaj po raz pierwszy, więc na pewno czekając na audiencję, znajdziemy rzeczy do roboty.
Bez wątpienia, odpowiada Zosima, posyłając spojrzenie Bodczokowi, mówiąc: zarządca na pewno chętnie was oprowadzi. Kiedy wspominałem, jak wygląda delegacja Zapomniałem powiedzieć, że Zosima odcina się od niej bardzo. Nie tylko dlatego, że jest tu jedyną krurotarką. Reszta anonimowych urzędników to mieszanka tczakwa i morfiuszy. Przede wszystkim Zosima nie jest ubrana w ten dyplomatyczny mundur, co cała reszta. Ma na sobie jaskrawą, fioletową kurtkę z zielonymi akcentami.
Czy ona jest piratką akurat? Z prawdziwego zdarzenia.
Botchok mówi, tak, oczywiście, bardzo chętnie. Znajdę kogoś, kto was oprowadzi. To co, czy udamy się na kwatery?
Co sądzi reszta?
Botchok patrzy zdziwionym spojrzeniem. Jezus Maria, 5 słów, kiedy wystarczą 2. Dziwi się, słysząc te słowa. Ewidentnie nie jest przyzwyczajony do tego, żeby najwyższa osoba w hierarchii jakby dawała tyle do powiedzenia towarzyszącej obstawie.
Wariant nie odpowiada, tylko jakby się ten wyprostowuje i tarczę jakby tak bliżej siebie, jakby wiesz, jak w falandze jakby był.
Kadm kiwa głową i zwraca się do Zosimy, mówiąc, jak już zostanie ustalona decyzja, to możecie szukać mnie, ja jestem asystentem ambasadora, poinformuję, będziemy gotowi.
Sądząc po mowie ciała moich towarzyszy, chyba wolimy do początku rozejrzeć się po okolicy, więc proszę nas oprowadzić po tej pięknej stacji.
Tak, oczywiście, mówi Botchok. No dobrze, w takim wypadku zaczniemy chyba od głównej promenady, skoro już tutaj jesteśmy. I zaczynam wam opowiadać o znajdujących się tutaj lokalach, o tym, ile dziennie osób się tutaj porusza, jaka jest średnia wysokość obrotów, po czym zaczynam opowiadać bardziej ogólnie o pracy całej stacji, a wy krok po kroku ruszacie w jej głąb. I myślę, że zostawimy sobie tę wycieczkę na następny odcinek. Cieszmy się, że dotarliśmy do tego brzegu.
Nareszcie.
Coraz bardziej stopniujemy to napięcie.
Znaczy, słuchacze i widzowie tego nie mieli szansy się przekonać, ale mieliśmy bardzo dużo problemów technicznych przy tym nagraniu.
Mhm. Ej, przynajmniej nie wyłączył mi się komputer 7 razy.
Tak, to był najgorsze nagranie.
Tak, więc zakończmy zanim
Rafał odleci.
Dobra. Dziękuję wam bardzo za grę, a naszym widzom i słuchaczom dziękuję za poświęcony nam czas. Chętnie przyjmiemy wszelkie komentarze, czy to na YouTubie, jeśli oglądacie to jako film, czy to na naszym fanpage'u podsłuchane.pl na Facebooku, albo na grupie Sesja na Podsłuchu na Facebooku. Szczególnie zapraszamy na tę ostatnią, bo tam mamy fajną społeczność i można czasem obejrzeć jakieś fanarty. Czasem nawiązują się jakieś dyskusje, czy to o naszych odcinkach, czy bardziej ogólno-RPGowe. Czasem ludzie szukają sobie ludzi do gry. Gracz czeka na mistrza, mistrz czeka na gracza, tego typu rzeczy. I co? Ode mnie to wszystko, bo dziecko zaraz znowu zacznie płakać.
Zanim Krzysztof ucieknie do swojego dziecka, a my uciekniemy do swoich prac, jak zwykle zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu podsłuchane.pl/sklep, gdzie możecie sobie kupić różne gadżety z naszymi logo i nas w ten sposób wspomóc. I oczywiście możecie nas wspomagać na patronite.pl/sesje, rzucić w nas pieniędzmi, dzięki czemu sesje się mogą rozwijać. Możemy opłacać naszego cudownego montażystę Szymona, a także różnego rodzaju inne treści, żeby sesje rosły i miały różny fajny content. Dla was też jest dodatkowy content. Są odcinki zakulisowe, omówienia. Jedno z nich jest w tym momencie publiczne. publicznie opublikowane u nas na kanale. To są przemyślenia po pierwszym i drugim odcinku Astrofanka. Możecie zobaczyć, jak takie nasze omówienia wyglądają. Może to was zachęci do rzucenia w nas groszem. I zwłaszcza gorąco zachęcamy do wspierania nas na Patronite w grudniu, ponieważ cały grudniowy przychód z Patronite'a pójdzie na naszą coroczną świąteczną zbiórkę. W tym roku zbieramy na Stowarzyszenie Tęczówka, które wspiera osoby LGBTQ+. Konkretnie w Katowicach, ale jego działalność się też rozszerza na inne rzeczy. Prowadzą telefon zaufania i wsparcia, pomoc prawną, grupy wsparcia dla osób, które tego potrzebują. I jeżeli tam wam duszy zagra, to bardzo gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony naszej zbiórki. To jest zbiórka przez Facebooka, bo tak jest po prostu najłatwiej, ale więcej możecie się dowiedzieć na podsłuchane.pl Wigilia 2021. Będziemy zbierać przez cały grudzień w tym roku, w związku z tym są związane różne takie tam drobne progi, jak nam się uda dobić do kolejnych progów, to będziemy organizować jakieś live'y, jakieś wspólne granie na Twitchu, coś fajnego wymyślimy i oczywiście będzie coroczna nasza Wigilia podsłuchana, więc gorąco zapraszamy i zachęcamy, żebyście wsparli naszą zbiórkę i pomogli naszej tęczowej braci, naszemu tęczowemu rodzeństwu, bo jest to społeczność, która jest dla nas osobiście bardzo, bardzo ważna. Część z nas sama do niej należy, więc będzie nam bardzo miło.
I subskrybujcie i komentujcie na YouTubie, bo z naszych statystyk wynika, że niektóre osoby, które nas oglądają, nas nie subskrybują, więc wiecie, pamiętajcie o tym i nakarmcie ten okropny algorytm.
Wstydźcie się.
Like, comment and subscribe.
Subscribe.
No i to tyle, dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku In Space.
In Space.
Cześć.
Nara.
Na razie.
Elo!
To jest blooper. Wsio.
Więc Kadm udaje się do kambuza? Kambuzu?
Kambuz tak. Jest pomieszczeniem, do którego udał się Kadm. Lecimy dalej.
Kantyna.
Tak.
Ja jak debil mówiłem kampus. Kambuz.
Wow, my brain just completely farted out. Sorry, już, czekajcie. Kambuz udaje się do Kadma, kurwa!
Brain fart.
Rafał, czy ty się zaciąłeś, czy ty...
Nie, to jest jego dowcip. Zignorujcie go.
Jesteś pewien, bo dosłownie jego klatki się nie ruszają.
O.
Też tak spojrzałam, miałam takie wow, jakby mnie to już twarz bolała od tego, ale nie.
Na Messengerze napisał, że mu ścięło.
Po prostu to jest tak typowy Rafałowy dowcip, że spina. Byłem przekonany.
Nie musisz robić screena, Kamil to jeszcze nagrywa.
This is so fucking funny.
Ciekawe, kiedy byśmy się zarytowali, gdybym ja nic nie powiedziała.
Słuchaj, ja chciałam właśnie o to zapytać, jak tylko zdanie.
Ja chciałem rozegrać tę scenę do końca, no.
Nowe profilowe.
Tymczasem tutaj znowu słyszę Maxa.
Jesteś wyciszony!
Ale myślę, że Krzysiek nawet powiedział, że był przekonany, że to jest twój dowcip, że po prostu, że trzymasz tę minę specjalnie.
Póki nie zwrócimy na ciebie uwagi, ty się cieszy, że ja coś powiedziałem, bo Krzysiek chciał ją rozegrać do końca.
Ale to jest scena, w której nie ma Klementyny, mogliśmy to rozegrać do końca.
Ale po prostu i ta mina Rafała przez cały czas tej sceny byłaby idealna.
Tak, to jest...
Musi zostać, no bo jakby nie mamy tam
to... To jest tak blooper, to idzie wszystko...
Ojej. Dobra, ale czekajcie, to ja zatrzymam, żeby to się nagrało i zaczniemy nowy recording. Ktoś tu ma więź z Adrien.
Kali, wow. Adrien.
Talking in the tree. T-A-L-K-I-N-G. Wow, to nie jest takie proste.
Drinking tea. Tea, coffee.
Przepraszam, ale teraz w mojej głowie powszechny czak brzmi jakby common, każdy po prostu nasz język, a dworski czak to jest Kaczor Donald. I tego no. Nikt nie jest w stanie powtórzyć i nikt nie jest w stanie zrozumieć, o ile nie jest przyzwyczajony.
No.
Szymon, okay. Szymon, nałóż efekt Kaczora Donalda na wszystko, co Krzysiek będzie
absolutnie
mówił.
Absolutnie tego nie rób.